Na antenie Radia Maryja jest z nami pani poseł Beata Kempa, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pani minister, witam i pozdrawiam na antenie Radia Maryja.
Witam, pozdrawiam również wszystkich praktycznie pani... już po wakacyjnej przerwie.
Po wakacyjnej, ale gorący czas. W sposób szczególny przypatrujemy się różnego rodzaju przekazom docierającym do opinii publicznej. Myślę o różnego rodzaju stacjach, w sposób szczególny tych stacjach liberalnych. Nie bójmy się nazwać tych sformułowań stacjach prorządowych. Co tak naprawdę dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? Bo większość informacji, które docierają do opinii publicznej, dotyczą państwa ugrupowania, różnego rodzaju jakieś zamieszki, wrzawa, zwolnienia dyscyplinarne, zawieszenia. Jaka jest ta sytuacja, która jest obecna w Prawie i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że należy temu przyglądać się w sposób bardzo spokojny, na pewno nie tak rozemocjonowany, jak proponują to właśnie owe media, o których ojciec mówił. Może zacznijmy od samego początku. Najpierw był wpis na blogu pana Marka Migalskiego. Potem był list pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przypomnę, do członków Prawa i Sprawiedliwości, a więc nie był to list publikowany czy adresowany do mediów czy do komentatorów, tylko to był list do członków Prawa i Sprawiedliwości, skądinąd list, którego ja osobiście jako członek Prawa i Sprawiedliwości bardzo się ucieszyłam. Był to, a później mieliśmy różnego rodzaju, no, wręcz moim zdaniem festiwal oskarżeń pod adresem różnych członków PiS-u, począwszy od Jarosława Kaczyńskiego, poprzez Zbigniewa Ziobrę, w stosunku również jak i wczoraj, do innych osób znaczących w naszym ugrupowaniu. Ze strony, no, czy pani Elżbiety Jakubiak, czy też wczoraj pana Marka Migalskiego. Te wszystkie elementy pokazują, że żadna partia polityczna, żadna szanująca się partia polityczna nie dyskutuje, czy członkowie tej partii nie dyskutują pomiędzy sobą za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem gazet, które, no, powiedzmy sobie szczerze, nie są przychylne Prawu i Sprawiedliwości, linii wizji Polski, jaką Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje. I w tej sytuacji myślę, że ta decyzja pana prezesa, czy decyzja Komitetu Politycznego, no, jest decyzją o zawieszeniu, czyli jak gdyby tutaj, no, w tej sytuacji jest to, no, taka sytuacja, kiedy każdy z członków może się zastanowić nad tym, może zweryfikować swoje zachowanie, może porozmawiać, może zapytać, może naprawdę spróbować skierować tą dyskusję na normalne tory. Proszę ojca, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyby ktoś, kto na blogu napisał, czy próbował rozmawiać ze swoim szefem, oskarżając go jednocześnie, robiąc to w sposób, no, bardzo publiczny, rano nie spotkałby się w pracy albo z reprymendą, albo przynajmniej z jakimś, no, określonym działaniem. To jest po prostu, tak się nie robi i myślę, że tutaj w tej sytuacji również kwestia przypisywania tylko i wyłącznie grupie liberalnej to, że to oni są ojcami sukcesu Jarosława Kaczyńskiego, no, już jest zupełnie nie na miejscu, dlatego że tak naprawdę trzeba powiedzieć jasno, ja mam też bardzo blisko tej kampanii. Sami państwo wiecie, bo z wieloma z państwa spotykałam się w wielu, wielu miejscach w kraju i tak naprawdę w przeważającej części ojcem sukcesu jest sam Jarosław Kaczyński, a my wszyscy byliśmy osobami po prostu wspomagającymi. To, co próbują w tej chwili robić liberalne, przede wszystkim media, to ile tak można powiedzieć liberalne, bo to dla mnie, no, liberalizm jest jakąś określoną ideologią. Tutaj raczej nie sądzę, żeby co po niektóre przynajmniej osoby taką ideologię wyznawały. Natomiast powiem tak, no, uważają, że to są jedyne osoby dotyczące, mówiące o sukcesie. Ja chcę powiedzieć tak, kampania to już jest przeszłość. To nie jest ta kwestia, o której dzisiaj powinniśmy dyskutować. Dzisiaj tak naprawdę nasi koledzy, nasze koleżanki, nasi koledzy wyznaczali tor dyskusji mediom, prawda? A więc zajmowali się sprawami, które nie istnieją, o których nie powinno się dyskutować. Dzisiaj rzeczywiście i naprawdę, i to nie jest żadna regułka, którą nauczyliśmy się, bo ja chcę powiedzieć wyraźnie, że jeszcze w Warszawie od początku sezonu wakacyjnego nie byłam i nie konsultowałam z nikim, ale sama uważam, obserwując teraz po powrocie do kraju tą scenę polityczną, że naprawdę powinniśmy skierować tory dyskusji na to, co się w kraju dzieje w sensie gospodarczym. I to jest niezwykle ważne, ponieważ za chwilę za politykę tego rządu będziemy płacić wszyscy z własnych kieszeni. Co się dzieje z powodzią? To jest najważniejszy temat, a nie nadawanie tonu tego, kto jest ważniejszy w Prawie i Sprawiedliwości, albo z kim przetrwamy, a bez kogo nie przetrwamy, bo to jest absolutnie w tym momencie nie na miejscu.
Czy może mamy do czynienia z celowym zabiegiem manipulacyjnym, który ma skierować oczy opinii publicznej w zupełnie inne obszary, te, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z aktualną, bieżącą, często dramatyczną sytuacją naszej ojczyzny?
Ja bym naprawdę była ostatnią osobą, która chciałaby w to wierzyć, że to inspirują nasze koleżanki i nasi koledzy, ale jednak to ta decyzja szefa jest jak najbardziej słuszną decyzją, dlatego że po tym krzyku, który pewnie się odbędzie, próba jak gdyby tutaj jeszcze powiększania zasług naszych kolegów spod UTP-ego, że zostali skarceni. To jest oczywiste, normalne, my jesteśmy na to przygotowani. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie wszystkim słuchaczom naszym, że przygotowujemy naprawdę się do nowego sezonu politycznego w sposób bardzo skrupulatny. Nie chcemy skupiać się na dyskusjach. To jest komitet polityczny, który podejmie decyzję, pan Jarosław Kaczyński podejmie, na pewno już w tej chwili przeanalizował kwestię wyników badań i od tego jest to ciało statutowe. Natomiast my jako klub parlamentarny naprawdę musimy skupiać się na propozycjach ustaw. Proszę zobaczyć, pierwsza propozycja dotycząca podatku bankowego tak naprawdę postawiła rząd pod ścianą, prawda? Nagle Donald Tusk zaczął mówić, przebąkiwać o tym, że oni już nad takim czymś zaczynają pracować. Nie umieli się do tego do końca ustosunkować merytorycznie. Zatem to są tego rodzaju działania, które powinniśmy jako opozycja wykazywać, a nie epatować opinię publiczną czczymi jałowymi dyskusjami na temat czegoś, czego po prostu nie ma. I w tej sytuacji również sama w tej chwili, będąc jeszcze na już końcówce urlopu, zapisuję bardzo poważne pomysły, które miałam jeszcze przed, czy mieliśmy z pewną grupą osób przed moją pracą w komisji hazardowej, która, jak Państwo wiecie, w 100% absorbowała mój czas, ale teraz są pewne pomysły, nad którymi chcielibyśmy popracować, mieć zgodę przede wszystkim oczywiście szefa klubu parlamentarnego i szefa partii. Pomysły, które mają tak naprawdę powodować, że nasze państwo polskie musi być państwem sprawnym, gdzie obywatel musi mieć oparcie, bo w tej chwili ja odczuwam po rozmowach w wielu, wielu miejscach kraju, że państwo tego nie czujecie, że państwo uważacie, że tak naprawdę organy są nie skierowane na to, żeby obywatelom pomagać, rozwiązywać ich trudne problemy, czy też nie mają w nich oparcia, tylko wręcz odwrotnie, są tak jakby same dla siebie. I te kwestie zarówno gospodarcze, w obszarze życia gospodarczego, ale też kwestie związane z powodzią. To jest w tej chwili, uważam, najważniejsza rzecz, ponieważ tak naprawdę aż się boję, nie chcę tego wywoływać, nie jestem oczywiście też osobą przesądną, ale przecież taką sytuację nie trudno sobie wyobrazić nawet zimą, prawda? I to w tych samych miejscach. Wiemy, że już była czwarta fala. Pytanie, co rząd zrobił w sprawie wałów. To są istotne i realne problemy i z tym będziemy na pewno chcieli wyjść zaraz po otwarciu sezonu. I w tej chwili już się nad tym skupiamy. Dzisiaj też jest posiedzenie, z tego co wiem, Komitetu Wykonawczego, więc to bardzo ważne ciało statutowe naszej partii w Warszawie, gdzie będzie na pewno bardzo szeroka, ale wszystkim merytoryczna dyskusja na tematy związane z dalszym funkcjonowaniem merytorycznym w obszarze na pewno też i wyborów samorządowych, bo one są niezwykle ważne i myślę, że tutaj te propozycje, po prostu musimy skupić się naprawdę na bardzo sensownej pracy, a nie przekierowywaniu czy żaleniu się w różnego rodzaju mediach nad swoim własnym losem, czy nad tym, że jest się po prostu niedocenianym.
Pani minister, dwa bardzo ważne akcenty, myślę, wypunktowane przez panią, zauważone: wybory samorządowe, przez wielu obywateli trochę traktowane po macoszemu, ale wiemy i trzeba o tym nieustannie przypominać, że od tych wyborów tak naprawdę zależy to wszystko, co dzieje się w tych naszych środowiskach nam najbliższych, czyli myślę o naszej miejscowości, myślę o naszej gminie. No i druga sprawa dotycząca powodzi i elementy, które dzisiaj są elementami zaskakującymi tych, którzy uwierzyli słowom wypowiadanym podczas konferencji prasowych organizowanych przez ekipę rządzącą, która gwarantowała odpowiedni poziom finansowania zaplecza budżetowego. Dzisiaj wiemy, że tych pieniędzy w budżecie po prostu brakuje.
Ale rzeczywiście przede wszystkim mamy kwestię dotyczącą takich rzeczy bardzo, bardzo praktycznych, które w tej chwili tym ludziom są niezbędne. Począwszy od kwestii właśnie, nie wiem, rzucenia wszystkich sił i środków, aby tym ludziom pomóc w sferze organizacyjnej, zorganizowania sobie życia już na jesień i na zimę, prawda? To jest kwestia chociażby pomocy im we wszelkich kwestiach dotyczących procedury. To jest niezwykle trudne. Dzisiaj jak łapię strzępy informacji, bo oczywiście nie o wszystkim media chcą mówić, ale o tym trzeba mówić, prawda? Że jeśli jest ktoś, komu odpłynął cały zakład pracy, był to zakład pracy rodzinny, prawda? Tu jest problem. Gdzie on ma się zwrócić? W jaki sposób uzyskać pomocy? Bo wiadomo, że sam tego nie zrobi. Często zatrudniał pewnie jeszcze też kilka osób. To są naprawdę bardzo realne problemy. Czy chociażby kwestia wyceny nieruchomości po to, żeby można było określoną pomoc uzyskać? No to jest tylko pewnie czubek góry lodowej z tymi problemami, z którymi ludzie się borykają. Ale to, co jest niezwykle ważne, to jest kwestia właśnie owych zabezpieczeń. Po to, żeby po raz kolejny, czwarty, piąty, nasi obywatele nie musieli po prostu przeżywać traumy w tej sytuacji. I to są rzeczy, na których musimy wymóc na partii rządzącej odpowiedź na te pytania i realne działania. Dlatego, że ja tych działań osobiście nie widzę. I dlatego chciałabym samo przekazanie informacji, ile milionów skierowaliśmy, pytanie, jak one zostały spożytkowane i jak realnie one zabezpieczają te potrzeby tych ludzi.
No, wiemy także, pani minister, o ogromnych długach, które zaciągnęły poszczególne gminy, które zaczynają tracić płynność finansową, bo wsparcia nie otrzymują.
Oczywiście, jeżeli ja słyszę od prominentnych działaczy, że no, my daliśmy tyle, reszta gminy, to proszę Państwa, naprawdę we mnie się gotuje, bo wiem, w jakiej sytuacji są polskie gminy i w jakiej sytuacji w tej chwili, z jaką sytuacją przychodzi im się borykać, a tym bardziej te, które zostały dotknięte powodzią. To jest przerzucanie takich, prawda, pewnych zadań bez środków jest najbardziej nieodpowiedzialne, z czym możemy się tutaj w tej sytuacji spotkać. Dlatego ja myślę, że tutaj bardzo rzetelnie, krok po kroku, trzeba po prostu od tego rządu wymagać. Jeżeli nie będziemy od tego rządu wymagać, to ten rząd będzie dryfował i będzie udawał, że rządzi. W tej sytuacji, a mamy prawo, prawda, jako obywatele, my również jako opozycja, jako posłowie mamy prawo wymagać. Oczywiście, że czym innym jest to odpowiedź. Ja przypominam sobie debatę taką, którą gdzieś tam z boku obserwowałam, dotyczącą stanu finansów państwa. Przecież nasz minister finansów nie potrafił rzetelnie odpowiedzieć, przygotować jakiegoś rzetelnego dokumentu dla opozycji, żebyśmy mogli się tym również w samorządach posłużyć, prawda? Jaki jest rzetelny rzeczywiście stan finansów państwa. No, szanowni Państwo, przypomnę, że rząd to nie jest folwark pańszczyźniany i w tej sytuacji trzeba od tego rządu bezwzględnie wymagać. Ale żeby to robić, to trzeba być sprawną, bardzo dobrze zorganizowaną formacją polityczną i dlatego te zabiegi są moim zdaniem konieczne. I wreszcie to, o co ojciec dotknął, co jest niezwykle ważne, o tym pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić, to jest kwestia wyborów samorządowych. To jest właśnie teraz w tej chwili ten moment. Żebyśmy się przyjrzeli, gdzie stawiamy ten przysłowiowy krzyżyk, prawda? Przy jakiej osobie? Czy ta osoba jako samorządowy się sprawdziła? To jest o tyle łatwiejsze, że żyjemy bliżej tych osób, prawda? Więc możemy się przyjrzeć, czy one chodzą na sesje Rady Miejskiej, rzeczywiście zajmują głos, zajmują się realnymi sprawami, czy mają dyżury radnych, czy rzeczywiście dbają o te interesy, czy też przychodzą, najczęściej nieprzygotowane, nie zabierające głos, zupełnie, prawda, no jak gdyby sprawujące ten mandat milcząco. To jest bardzo ważne. To wszystko dzisiaj można przejrzeć w internecie. To wszystko można, bo przecież protokoły są publikowane. Ale i też warto się przyjrzeć, dlatego że tak naprawdę czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie od tych bardzo blisko nas rządzących tak wiele dla nas zależy, prawda? Więc w tej sytuacji warto się temu przyjrzeć i warto się za te wybory po prostu zabrać.
Pani minister, jeszcze jedna ważna sprawa, obok której nam Polakom odpowiedzialnym za losy naszej ojczyzny przejść obojętnie nie wolno. Jutro minie 5 miesięcy od dramatycznego dnia katastrofy nieopodal Katynia nad Smoleńskim Lasem. Zginęła elita polityczna, zginęli ci, którym zależało na dobrym losie i dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Pani minister, co dzisiaj, po 5 miesiącach wiemy? Czy wiemy wystarczająco dużo, czy wiemy za mało? Docierają do nas informacje chociażby dotyczące gotowości pomocy, którą zaoferowała amerykańska armia w prowadzeniu śledztwa smoleńskiego. Ta pomoc, z tego co wiemy, najprawdopodobniej będzie odrzucona. Po 5 miesiącach, pani minister, jakie pani osobiście nasuwają się refleksje?
Tak, ja powiem bardzo wyraźnie tak. Oczywiście ile razy widzę obrazki w polskich mediach, kiedy to no tak naprawdę widzimy ten samolot, który rozleciał się w strzępy praktycznie i te wywrócone koła, tyle razy serce się we mnie kroi i cały czas powstaje to pytanie, czy oni musieli zginąć, prawda? I w tej sytuacji oczywiście, że nie. Moim zdaniem taka jest moja ocena tej sytuacji. Zdanie się tylko i wyłącznie na to, co robi strona rosyjska, nie jest tutaj wystarczające. Przypomnę, że na tym opiera się również polska prokuratura i na tym opiera się Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. No tak dalej być nie może. Dlaczego jeszcze nie mamy czarnych skrzynek wszystkich wymaganych dokumentów? I proszę ojca, ja powiem państwu tak, ja bardzo sceptycznie podchodzę do tych rewelacji, do takich informacji. Dostaniemy 8 tomów, prawda, czy tam, oczywiście tutaj mówię w sposób taki przykładowy, czy tam, prawda, kilka skrzynek, jakichś dokumentów. Pytanie, o jakie one są wartości i zawartości. To jest bardzo ważne. Czasami akta mogą mieć 200 stron, a tylko 2 czy 1 dokument jest istotny. Taka jest prawda. Pytanie, jaką zawartość merytoryczną, na ile nas to zbliża rzeczywiście do wyjaśnienia tej sprawy. I to jest pierwsza rzecz, na to nie ma odpowiedzi. Nadal uważam, że polityka rządu jest na bardzo niskim poziomie, może nie dalej, polityka informacyjna rządu, bo my uważamy, że powinniśmy otrzymywać informacje bardzo rzetelnie, jak to śledztwo nas posuwa do przodu, to badanie, tak, bo jeszcze raz przypomnę, badanie Komisji Wypadków Lotniczych i wreszcie śledztwo. Pytania Edmunda Klicha, które zostają bez odpowiedzi, czyli jak gdyby, no widać tutaj, że on nie jest dostatecznie moim zdaniem wspomagany przez odpowiednie osoby, powtarzam, w tej całej sprawie. I wreszcie kwestia, ja opowiadam się naprawdę bardzo mocno, uważam, że tak powinno się stać, za Międzynarodową Komisją w tej sprawie. I wszelka pomoc, szczególnie tu w tym przypadku Amerykanów, bo przecież wiemy, że oni zdecydowanie mogą mieć lepsze środki, może być może jakieś metody, może być może jakąś tutaj wiedzę w tym zakresie. U nich też było sporo wypadków lotniczych i w tej sytuacji taka pomoc powinna być nieoceniona. Powinniśmy z takiej pomocy skorzystać, bo tego wymaga polska racja stanu. Próba odwrócenia uwagi od skutków tej katastrofy jest widoczna, namacalna, prawda? Ja odnoszę takie wrażenie, że Donald Tusk i jego ekipa, ustami zresztą jego rzecznika, ostatnio Pawła Grasia, w jednym z programów radiowych, kiedy raczył sobie w ogóle żartować z tej katastrofy, no pokazuje, że oni mają stosunek do tego taki, jaki mają, więc nie liczmy na to, że będą starali się tą katastrofę, czy przyczyny tej katastrofy, czy dołożyć wszelkich starań, aby ją wyjaśnić, wręcz przeciwnie, będą ją bagatelizować, umniejszać i cieszyć się z tego, że co po niektórzy nasi koledzy próbują epatować opinię publiczną swoimi własnymi problemami z odnajdywaniem swojej tożsamości politycznej. I dlatego w tej sytuacji ja osobiście uważam, że powinniśmy się cieszyć z propozycji takiej właśnie współpracy, takiej pomocy. Tym bardziej, że czyni to organizacja, która może mieć ku temu środki techniczne i odpowiednie doświadczenie.
Pani minister, dziękuję za rozmowę. Na pewno będziemy powracali, bo tych tematów, jak widzimy, jest bardzo wiele tematów bardzo ważnych, spychanych bardzo często przez inne media na margines w ogóle funkcjonowania czy możliwość docierania do opinii publicznej. Spraw, które uważamy najważniejsze, to te sprawy, które przecież dotyczą przyszłości nas samych i naszej ojczyzny.
Tak, i nasi chcę zapewnić, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności zaś klubu parlamentarnego, bo przecież tutaj mamy jak gdyby taką podstawę do tego, żeby działać merytoryczną. Będziemy skupiać się w 100% na pracy merytorycznej. Już to rozpoczynamy i konsultujemy się i rozmawiamy na tematy, które są bardzo, bardzo istotne dla Polski, a przede wszystkim, co najważniejsze, nad bardzo konkretnymi rozwiązaniami.
Dziękuję za rozmowę i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję również wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Ojca w szczególności dziękuję.
Dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panią poseł Beatą Kempą, byłym ministrem, wiceministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.